To nie będzie smutna rozmowa, chociaż przecież dotyczy cierpienia, nawet śmierci. To będzie rozmowa, która pokaże Państwu nadzieję. Proszę pozwolić, że przedstawię gościnię dzisiejszego programu, a jest nią Anna Jadwisiak, pielęgniarka hospicyjna. Te zderzenie tych dwóch słów mówi chyba wszystko. Witam cię, Aniu.
Dzień dobry Państwu, witam cię, Alinko.
Pielęgniarka hospicyjna to osoba, która spotyka się na co dzień z ludźmi ciężko chorymi, właściwie zmierzającymi do samego końca.
Pielęgniarka hospicyjna to rzeczywiście osoba, która spotyka się z pacjentami czy z grupą pacjentów i dotyka większego natężenia cierpienia i problemów. To jest taka dziedzina jak każda inna. To trzeba też sobie powiedzieć, że bycie pielęgniarką hospicyjną, ta specjalizacja, to jest wybór, którego ktoś dokonuje, tak jak ja, bardzo świadomie, nieprzypadkowo. I tutaj wybieranie takiej specjalizacji jak medycyna paliatywna, jak praca w hospicjum, czy to domowym, czy stacjonarnym, to nie jest dzieło przypadku. Tutaj przypadek nie przetrwa tych trudności, które pojawią się w tej pracy, a tych trudności jest wiele. Ale jeżeli odpowiednio się przygotujemy do tej roli, to spotka nas też ogrom w tym dużym natężeniu cierpienia, ogrom satysfakcji, piękna, dobra, cudownych ludzkich historii, które poznajemy. I tak naprawdę to wszystko buduje nas samych. I o tym jest bycie pielęgniarką hospicyjną i o tym jest ta historia.
To zacznijmy od samego początku. Zawsze, kiedy jesteśmy jeszcze dziećmi, mamy swoje marzenia. Każdy chce kimś tam być w życiu i odpowiada na pytanie, kim będziesz, jak dorośniesz? Wiedziałaś, kim chcesz być, jak dorośniesz? Czy twoje plany zmieniały się wraz z upływem lat, z kolejnymi etapami na edukacji na przykład?
Zmieniały się trochę, ale marzyłam zawsze o scenie, o mikrofonie. Chciałam porywać tłumy. Trochę śpiewałam, więc to było dla mnie takie możliwość wyrażania siebie. Pamiętam, jak w 7 klasie szkoły podstawowej powiedziałam mojej mamie, że chciałabym się zajmować osobami starszymi. Wtedy nie umiałam nazwać tej swojej roli, jakoś doprecyzować, co to konkretnie miałoby być. Moja mama wówczas powiedziała, czy zdaję sobie sprawę z tego, jak to jest ciężka praca. Powiedziałam, że tak. Potem w szkole średniej uciekałam trochę przed tym, bo nie umiałam jak gdyby... Nie potrafiłam uzyskać klarowności tego wyboru.
Bałaś się przeznaczenia.
Być może tak, chciałam oszukać przeznaczenie. Więc zjawiły mi się jakieś inne wizje, ale one nie były takie satysfakcjonujące, bo jednak to jest taki okres burzliwych przemian i tutaj uciekałam od siebie, bo właśnie może o tym jest dorastanie, o poszukiwaniu wszystkiego i im bardziej poszukujesz, odkrywasz, uciekasz od siebie.
Od siebie czy przed sobą? Bo to jednak jest drobniutka różnica,
jest
prawda?
Różnica.
Ale... Bo od siebie to tak popatrzenie troszkę na siebie z boku, żeby się przekonać. A przed sobą to uciekanie przed tym, co nas goni, co każe nam być.
Może najpierw uciekasz przed sobą, a potem od siebie, aż staniesz w tej prawdzie takiej i potrafisz w swojej dojrzałości już nazwać, co cię woła, co chciałbyś, od czego jesteś wolny, bo tak naprawdę w takim wieku, ja mam syna w wieku 17 lat, więc widzę, co ma dla niego na ten moment większe, mniejsze znaczenie i to jest prawo od tego wieku. I po zdaniu matury podjęłam studia w Warszawie, które wydawało się, że dadzą mi to szczęście. Niemniej jednak po roku zrezygnowałam z tych studiów. I poczekałam na taki moment, kiedy... I to był ten moment. I to jest też taka wiadomość do nas rodziców, że nie powinniśmy wywierać presji na dzieciach, że muszą się określić. Dlatego mój syn ma na przykład taką wolność wyboru i takiego dojrzewania do podjęcia decyzji, czy to dotyczących studiów, czy podjęcia jakiejś takiej drogi życiowej. Dlatego, że u mnie to przyszło później. To znaczy, to przyszło wcześniej, tylko ja to skutecznie zagłuszyłam. I wtedy tak powróciłam do siebie i przestałam uciekać. I uświadomiłam sobie, że dla mnie praca z drugim człowiekiem nadaje sens. Że ja widzę, i wróciłam do tej historii z siódmej klasy, kiedy najstarszy brat mojej mamy trafił do szpitala i moja mama wówczas pracowała i poprosiła mnie o to, abym zawiozła mu kilka rzeczy. A ja tak bardzo się zaangażowałam w tamtą sytuację, że goliłam go, tam jakieś podstrzyżyny robiłam w tej sali szpitalnej. Zupełnie sytuacja tego nie wymagała. I do dzisiaj tak przez mgłę nie potrafię jak gdyby odtworzyć obrazu tak dokładnie, ale uczucia, te emocje, które miałam, są dla mnie takie żywe. Nawet wtedy personel podpytywał mojego wujka, czy ja już coś w tym kierunku robię. Jak podjęłam studia, to spotkałam mądrych pedagogów, głównie moja wykładowczyni, która na pierwszym roku, dziękowałam jej po latach, zresztą nie tak dawno też o tym jej wspominałam, dokładnie mi przedstawiła tą wizję, jaka może być pielęgniarka, jaka powinna być i jakie może być cudowne pielęgniarstwo, bo była profesjonalna, była merytoryczna, była przygotowana, była ciepła, kobieca, zadbana i w sposób piękny mówiła o tych pacjentach. I to mnie tak zainspirowało, że ja wtedy wiedziałam, że to jest zupełnie inny wymiar pielęgniarstwa niż pielęgniarka w jakimś wymiętym fartuchu, gdzieś tam opryskliwie odpowiadająca, bo takie obrazy też miałam z rejonowej przychodni pacjentom. I zupełnie się zatraciłam. Byłam bardzo pilną studentką ze stypendium naukowym. To też dokładnie było zaprzeczeniem mojej ścieżki edukacyjnej w liceum, gdzie nie wykorzystywałam w pełni swojego potencjału.
Nie marzyłaś o świadectwie z paskiem.
Nie, marzyłam o kolejnym roku zaliczonym. Ale wiesz, to jest też ciekawe. Dzisiaj nie boję ani nie wstydzę się o tym mówić, że młodemu człowiekowi, my jako dorośli ludzie i każdemu człowiekowi tak naprawdę, możemy dać słowo, wsparcie i taką postawę, która potrafi człowieka zbudować, podnieść i pokazać mu, to a propos nawet tematu naszego dzisiejszego, sens życia, sens działania, podejmowania pewnych trudów.
A nie stare schematy.
A nie stare schematy i też my jako dorośli możemy skutecznie, w ogóle jako ludzie, skutecznie w innych zabić sens, dobro. I czasami robimy to zupełnie nieświadomie.
Wspomniałaś o tym obrazie pielęgniarki, który miałaś i który potem zmieniłaś. Ja przypomniałam sobie, ostatnio gdzieś tam sięgnęłam do starych odcinków jednego z najsłynniejszych polskich seriali Na dobre i na złe. I tam w tych pierwszych odcinkach jest właśnie przykład pielęgniarki, która angażuje się we wszystko i takiej, która wszystko ma daleko gdzieś. Mm-hmm. Są przecież i takie. Czy rzeczywiście powinno być tak, że pielęgniarka angażuje się do tego stopnia w zdrowie, w życie swojego pacjenta, że wychodzi potem z tym doświadczeniem do domu, do swojego prywatnego życia? To jest wzór? Czy może ten drugi wzór pielęgniarki, która odbębnia to, co ma do zrobienia i wraca do swoich radosnych zajęć w życiu prywatnym?
Nie do końca zgodzę się i z jednym, i z drugim.
Czyli jakiś środek istnieje?
Na pewno istnieje, dlatego że ani zatracanie się i przenoszenie problemów pacjentów na grunt rodzinny, czy na grunt prywatny, nadmierne angażowanie się, takie, które spala, które całkowicie niszczy nas, jest nieprofesjonalne i niewłaściwe, ani też odbębnianie też nie jest właściwe. To tak mówiąc, tak trochę w pewien sposób może spłycając, ale zaraz rozwinę temat, dlatego że zawodowe pomaganie, jakkolwiek to nazwiemy, czym się zajmujemy w naszym życiu, wymaga od nas dojrzałości emocjonalnej i umiejętności interpretowania możliwości naszych zasobów.
Czyli pasję, ale jednocześnie lekki dystans.
To musi być coś, co nas pociąga, co jest pasją, jest naszą misją. Dla mnie pielęgniarstwo jest misją życiową, zawodową, ale pasjonuje też mnie moje życie, moje dobro, moja harmonia, dobro i życie mojej rodziny. Dlatego nie spalam się. Kiedyś byłam taka do utraty tchu, po czym rozumiesz, że nie z pustego nie dasz więcej. Zatracisz siebie do tego stopnia, że zniszczysz te pokłady dobra, siły zwyczajnej, takiej fizycznej, ale i też emocjonalnej.
Gorzkniejesz po prostu.
I wtedy możesz stać się taką pielęgniarką właśnie, która odwali coś, używając takiego brzydkiego słowa i opryskliwie odpowie pacjentowi i tylko, aby przetrwać do końca dyżuru. I o tym to też jest. Mądre pielęgniarstwo, mądre pomaganie to jest odpowiedzialność za to, co dzieje się we mnie, odpowiedzialność za własne decyzje i odpowiedzialność za tych, do których idziemy.
To jest jak z tą maską w samolocie.
Jak z maską w samolocie. Najpierw sobie, potem innym. Uzupełnianie zasobów, dbanie, troska. Ja w ubiegłym tygodniu, czwartek i piątek, byłam sama na takim wyjeździe. Kiedy mój mąż mówi, męczy mnie twoje zmęczenie. To jest takie było zdanie, które na zasadzie już czas odpocząć, złapać równowagę. I kiedyś nie potrafiłam. Kiedyś potrafiłam zajadać swoje emocje, mieć wieczne problemy z wagą. Cały czas było mi dobrze z tym, że śpię tylko 3-4 godziny. Mądre pielęgniarstwo to jest mądre gospodarowanie zasobami. I wtedy mamy czas i możliwość odkrywania swojej pasji, misji i cudownych historii pacjentów, z którymi się spotykamy.
I o nich powiemy już za moment. Anna Jadwisiak, pielęgniarka hospicyjna, jest dziś gościnią programu Między Ciszą a Ciszą. Wspomniałam o tym, że ta rozmowa będzie trudna, chociaż postaramy się, żeby nie było w niej zbyt wiele smutku, ale to słowo musi wybrzmieć, bo jednak kojarzy się z hospicjum, z tym miejscem, do którego trafiają bardzo ciężko chorzy ludzie. To słowo brzmi śmierć. Czy boisz się śmierci?
Nie, na ten moment nie, ale może dlatego to tak jak łatwo nam jest odmawiać rzeczy, których nam nigdy nie zaproponowano. I nie musimy się obawiać w sposób taki rzeczywisty, że coś czyha tuż za rogiem, a tak naprawdę czyha. Śmierć jest wpisana w nasze życie od początku narodzin. Zupełnie uczciwie powiem, że na ten moment nie boję się śmierci, ale boję się o tyle śmierci, że ona dotknie w sposób taki bezpośredni moich bliskich i nie chciałabym, aby przeżywali smutek, żal i to wszystko, co związane jest z odejściem bliskiej osoby. W takim aspekcie boję się. Boję się, że odpowiednio nie zdążę przygotować moich bliskich na ten moment i siebie też. Chciałabym być bardzo uporządkowana, ale to się może nie zadziać aż tak bardzo, jakbym tego chciała. Akceptuję śmierć. Nie lubię śmierci, bo zabiera bliskich, ważnych ludzi, ale akceptuję porządek świata. A porządek świata jest taki, że śmierć jest wpisana w nasze życie od początku narodzin. I naszym zadaniem ludzi dojrzałych, dorosłych, jest przygotowanie się do niej poprzez dobre życie, pełne sensu, wykorzystanie i nie na zasadzie żyjemy tak, jakby jutra nie było, w takiej frywolności. To nie jest.
Chodzi o to, żeby zostawić po sobie jakiś
tak,
ślad.
Ale żyjemy jako osoby dojrzałe, czyli jako osoby współtworzące ten świat. Czyli świadomie budujemy poprzez swoje wybory ten świat. Czyli świat, który zostawiamy naszym bliskim, zostawiamy kolejnym pokoleniom. I to też, wiesz, może tak zabrzmieć bardzo górnolotnie, budowniczy świata, tego, żeby dla przyszłych pokoleń. My zacznijmy od własnego podwórka, od drobnych naszych rodzinnych rytuałów, od tego, że ja pamiętam, jak moja mama pracowała na drugą zmianę na przykład, to pamiętam, że zawsze był ciepły obiad, jak przychodziłam. I to była jej cegiełka w budowanie mojego poczucia bezpieczeństwa i takiej...
Teraz masz w głowie taki kuferek, taki w którym kuferek, to zgromadziłaś
tak. Każdy z nas ma taki kuferek. I to budowanie świata, zmiana świata. Mówi się, że świat jest wiele zła i coraz mniej w ludziach życzliwości i dobra. Ile w nas jest życzliwości i dobra? I ten duży świat składa się z naszych małych światów i naszych małych wyborów, bo jeżeli ty strąbisz pana na światłach, bo odpowiednio szybko nie zareagował, jak się zaświeciło zielone, i potem jeszcze będziesz nieuprzejmy w kolejce, i ileś takich historii przez życie zgromadzisz w tym kufrze różnych doświadczeń, to potem, kiedy zbliża się ta śmierć, no to może być trochę lęku, czy ja odpowiednio jestem przygotowany, godny i czy to nie będę miał jakiejś słonej zapłaty, już tam bez względu na światopogląd.
Chociażby w postaci braku pamięci albo złej pamięci.
Dokładnie, albo złej pamięci, więc to myślenie o śmierci z perspektywy lęku nie jest dobre, nie jest właściwe, bo ono w żaden sposób nas nie przygotowuje, nas ani naszych bliskich. Myślenie o śmierci powinno być zachwytem nad życiem. Czyli odwracasz, zmieniasz optykę i myślisz sobie, jestem częścią świata. Mało tego, możesz go budować. Ktoś, kto wierzy, mówi, jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ktoś użyje taki, ktoś inny nazwie siebie cząsteczką. Ktoś jeszcze jakoś inaczej nazwie swoją rolę, ważną rolę na tym świecie. My jesteśmy sobie bardzo potrzebni, jesteśmy ważni. I to, co nadaje naszemu życiu, co jest ważne, to właśnie sens. To nie ciągłe gonienie do przyjemności, do jakiegoś takiego szczęścia, które jest ulotne. Nadać swojemu życiu sens. O tym też pisał Viktor Frankl. My często w medycynie paliatywnej odnosimy się do tego psychiatry, twórcy logoterapii, który przeżył piekło obozów koncentracyjnych. Dlatego, że on właśnie mówił, że to właśnie poczucie sensu pozwala ocalić psychikę w najbardziej ekstremalnych sytuacjach. I to poczucie sensu możemy odnaleźć w różnych sytuacjach, bo możesz komuś wyprowadzać psa, możesz codziennie pani sprzątającej mówić dzień dobry i otwierać jej drzwi, jak idzie z jakimś ciężkim wiaderkiem. Możesz robić rzeczy duże, bo masz taki potencjał, bo masz zasoby, bo masz taką rolę też. No. Dla mnie pomaganie jest moim też zawodem, jest czymś, czym zajmuję się zawodowo. Natomiast to pomaganie to może być w codzienności, to nadaje sens. I zobacz, jakie to jest piękne, że tak naprawdę nadajesz sens swojemu życiu, nadajesz sens drugiemu człowiekowi, który
życiu bliskich również przecież.
Życiu bliskich, zostawiasz trwały ślad po sobie. Czyż to nie jest piękne?
Więc... No dobrze, ale powiedz, jak to jest, kiedy patrzysz, jak ta cudowna, fantastyczna cząsteczka, tak to nazwijmy, gaśnie. Nagle nieruchomieje.
To jest, zawsze jest jakiś początek i koniec. I tak na to trzeba patrzeć. Boli mnie i dotyka, kiedy to dotyczy młodych osób i dzieci zostają. To nie ukrywam, że jest to trudne doświadczenie.
Płaczesz wtedy?
Zdarza się czasami. Staram się być wsparciem i płakać. Nie zdarzyło mi się w takich sytuacjach rozpłakać przy pacjencie. W innych owszem, tak już po wszystkim zdarzyło mi się kilka razy współpłakać, tak bym to nazwała. Bo wiem, jak wiele te dzieci tracą, kiedy nie ma mamy czy taty. To jest taki trwały ślad. Może dlatego, że nie miałam mam takie doświadczenie ciepła, miłości, bliskości moich rodziców, mojej mamy. I wiem, jak to jest ważne dla każdego z nas. Ale wracając do twojego pytania, trzeba zaakceptować porządek świata. A porządek świata jest taki, że ten nasz życiowy koszyk jest taki, że mamy tam radosne chwile, mamy ból rozstania, zawodu, goryczy, śmierci, choroby. I w tym życiowym koszyku wyciągamy zanurzamy się, jak w loterii, wyciągamy jakiś bilet. Czasami jest to kolejna szansa, czasami jest to kolejna chwila radosna, a czasami jest to, akurat losujemy trudne doświadczenie, w tym doświadczenie śmierci. Pytanie jest, co my z tym zrobimy, jak my się do tego stawimy. Czy całkowicie zapomnimy o tych chwilach dobrych, radosnych i o tym, co się zadziało do tego momentu i pochłonie nas ta rozpacz rozstania, smutek, to przygnębienie, czy to jest trudne, o czym mówię, i to nie dzieje się jednoetapowo, to jest proces, ale czy popatrzymy z wdzięcznością na to życie dotychczasowe,
to dopiero potem,
ale
potem,
to się zadzieje, się tak, ale to się zadzieje później, ale dlatego o tym też mówię, że to jest proces, to nie jest jednoetapowe.
Ale ktoś powie, że ty jesteś zawodowo do tego przygotowana, żeby tak patrzeć na koniec życia, żeby tak reagować na koniec życia, ale przecież my, którzy nie mamy przygotowania do tego, możemy reagować różnie, możemy się buntować. Czy ci, którzy odchodzą, częściej odchodzą pogodzeni, czy widać, czy zachowują bunt, nie chcą, krzyczą, próbują się czepiać resztkami sił życia?
Ja bym tutaj zadała jedno pytanie. Dlaczego osoby, które nie są zawodowo związane z medycyną, nie chcą się przygotować? Dlaczego na przykład ucieka się od tego tematu? Dlaczego nie chcemy zgłębić, poznać pewnych sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach?
Wpadnę ci słowo, ktoś sobie może pomyśleć, no jak? W piękny, no troszkę niepiękny, bo zachmurzyło się niebo, ale czerwcowy dzień, nagle o takich rzeczach rozmawiamy, powiedzmy o czymś radosnym, o życiu, o tym, co nas otacza, o drzewach, o czereśniach, które można jeszcze kupić na targu.
Ale właśnie śmierć jest o życiu. To jest, śmierć jest o życiu, które minęło. I ja często a propos właśnie jeszcze wcześniejszego pytania, widzę w tych ludziach, że niewykorzystany czas, niewykorzystane możliwości. Czasami jest taka gorycz, taka refleksji i w bliskich, i w tym pacjencie na odpowiednim etapie, bo później zwykle ta śmierć przebiega w postaci z utratą świadomości. Ale to jest zadanie dla nas. Ja troszkę jeszcze tak celowo nie odpowiadam na to, ten dalszy wątek, że my, nie że przygotowanie do śmierci, czy przygotowanie do towarzyszenia komuś w chorobie ma dotyczyć tylko te osoby, których to dotknie. Wtedy już jest za późno, żeby się przygotować często, albo mamy mnóstwo innych kłopotów i nie jesteśmy w stanie zgłębić tych w sposób taki racjonalny różnych rad, czy pewnych schematów, w jakich powinniśmy funkcjonować. I to jest zadanie dla nas wszystkich. Śmierć, choroba jest o życiu. I im lepsze było, i jest lepsze przygotowanie do śmierci, do odchodzenia wtedy, kiedy mamy świadomość tego, że czy to życie było dobre, piękne, czy było w pośpiechu, byle jakie. I dobrze, jak jest taki czas na refleksję. I my to widzimy wśród pacjentów, którzy czasami właśnie kurczowo trzymają się tego życia, bo nie mieli sensu, głębszego sensu niż zdobywanie na przykład jakichś takich zasobów materialnych i świadomość, że to stracą i nic innego trwalszego po nich nie zostanie, jest trudna.
Jeszcze się szarpią na sam koniec.
Natomiast osoby, które miały poczucie sensu, kochały i czuły się kochane, zwykle odchodzą pogodzone. Chociaż to też jest etap, to też jest proces i to się też dzieje kilkuetapowo, więc to jest ważne i wymaga świadomego przygotowania.
Znacznie trudniej jest tym, którzy zostają. Anna Jadwisiak, pielęgniarka hospicyjna, jest dziś z nami w programie Między ciszą a ciszą, a już za moment o tym, kiedy to życie tak szybko się nie kończy. Anna Jadwisiak, pielęgniarka cierpienia, bo tak chyba można również cię nazwać. Dziś jest w studiu programu Między ciszą a ciszą. Właściwie te problemy, które poruszamy dzisiaj, zazwyczaj są objęte ciszą. Nie umiemy, nie lubimy i nie chcemy o tym mówić. więc może na chwilę przerwiemy tę ciszę. Są tacy, którzy twierdzą, że bardziej niż samej śmierci boją się właśnie cierpienia. Że to nie samo odchodzenie jest najbardziej przerażające, ale to, co poprzedza owe odchodzenie.
Trochę nie mam zgody na nazwanie mnie pielęgniarką cierpienia, bo hospicjum jest o życiu. Właśnie praca w hospicjum, czy sama medycyna paliatywna jest o życiu, a jeżeli o życiu, to i o śmierci. A jeżeli mówimy o tej drodze od życia do śmierci, to na tej drodze znajdziemy właśnie też cierpienie. Rzeczywiście tak jest, że pacjenci, którzy... Nasi pacjenci, na przykład my jako hospicjum domowe Vitares zajmujemy się pacjentami w ich domach, bardzo odzyskują takie poczucie bezpieczeństwa, kiedy wiedzą, że już jesteśmy, że mają do kogo zadzwonić, ale to jest jak gdyby jeden taki fundamentalny czynnik, kiedy my się pojawiamy, ale też wtedy, kiedy łagodzimy różne dolegliwości, ale również wtedy, kiedy pada to pytanie, bo ja się boję, a jak to wygląda, a jak to wygląda z pani doświadczenia. I wtedy powoli, łuska po łusce, trzeba ponazywać pewne rzeczy. Czasami pierwszy raz wtedy pada śmierć, czasami pojawiają się takie trudne tematy, na które widać, aż ciało sztywnieje, a z drugiej strony jest taka potrzeba właśnie poznania w pewien sposób procesu, czy schematu, czy tych kroków, jak to zwykle przebiega. Pacjenci boją się cierpienia. Boimy się tego, czego nie znamy bardzo. Boimy się, czy sobie poradzimy, czy będziemy mieć kogoś, kto będzie z nami w tej sytuacji.
Bo my nie znamy chyba swojej odporności i nie znamy de facto swojego progu bólu na przykład.
Tak, no, tyle się siebie znamy, na ile nas sprawdzono. I to są, zresztą ten próg bólu, tolerancji bólu się zmienia. Też ten ból, to jest tylko ten ból fizyczny. My towarzysząc w hospicjum i towarzyszenie jest trudniejsze niż wykonywanie określonych czynności. Ja lubię mówić o sobie, że jestem towarzyszką w chorobie. Bardziej nawet niż pielęgniarką hospicyjną, czy nawet pielęgniarką. Dlatego, że towarzyszenie jest, wydaje mi się, pełniejsze. Bo w tej empatii, o tym też pisała Helen Risk w swojej książce o empatii, gdzie ona mówi, że empatia to jest coś takiego, że ty musisz wejść do tego dołu, w którym znajduje się ta osoba, która jest, i nie udzielasz jej zawsze złotych rad. Czasami nawet nie wiesz do końca, jak się zachować. To jest takie nawet dla niezawodowych pomagaczy taka wskazówka. I siadasz w tym dole i mówisz: nie chcę, żebyś był tutaj sam. Wiedz, że jestem razem z tobą.
Po prostu być, niekoniecznie po prostu rozmawiać, tak. Niekoniecznie głaskać po ręce, niekoniecznie robić zastrzyk, niekoniecznie zmieniać opatrunek, czy opatrywać odleżyny, tylko po prostu być.
I obecność jest trudna, bo my bardzo często chcemy, my jako ludzie, jako społeczeństwo, zagłuszyć ciszę. Już w dobie tak wielu bodźców, jakimi jesteśmy otoczeni, zauważ, że ludzie mają problem, żeby pobyć sami ze sobą w ciszy. To tak a propos, między
doskonale
ciszą a ciszą.
Doskonale znam to uczucie.
Jest to dla mnie niezrozumiałe.
Cisza bywa straszna.
Tak. Może jest taka, może być straszna. Ja uwielbiam być sama, uwielbiam poranki, kiedy zaczynam właśnie w takiej zupełnej ciszy, bo wtedy możesz usłyszeć siebie i też te emocje, które tobą targają, te emocje są różne. I wtedy, kiedy się odpowiednio nastroisz, wychodzisz dalej, wychodzisz do ludzi. To tak to wygląda z mojej perspektywy, że ci pacjenci boją się różnych rzeczy. Ten ból fizyczny jest, my sobie doskonale radzimy z bólem fizycznym, ale jest jeszcze ból psychiczny. Mówimy w medycynie paliatywnej o bólu totalnym. Jesteśmy całością, nie jesteśmy tylko naszym ciałem. Jesteśmy istotami duchowymi bez względu na nasz światopogląd. Ta duchowość dla nas jest ważna. Pełnimy określone role przez całe życie, również w tej sytuacji, kiedy kiedy dotyka nas choroba i jest to zagrożenie utratą, to zdrowie utraciliśmy, ale i to zagrożenie śmierci. Więc i my wtedy nie wypadamy ze wszystkich swoich ról. Czujemy się współodpowiedzialni za to, co dzieje się w domu, a przecież nie choruje tylko pacjent, ale cała rodzina. I ten ból, ten ból rzeczywistości, myślę, że dotyka tych pacjentów bardzo. O tym mówią, co się podzieje z moją żoną, co będzie z dziećmi. I czasami wtedy pojawia się też taka refleksja, że a mogłem więcej czasu z nimi spędzać, a te relacje mogłem bardziej się postarać. Bliskość i relacje to są taki wspólny mianownik, o czym mówią pacjenci. Owszem, mówią o tym wszystkim, o bólu, o strachu, o tym, że z czymś nie zdążyli, ale bardzo często odnoszą się do tego, że nie poświęcili dostatecznie dużo czasu właśnie na budowanie tej bliskości, czyli tych trwałych śladów, czyli ten sens w pewien sposób ulokowali w tym, co jest bardzo ulotne i przemijalne i osiągalne.
I bardzo łatwe do utracenia.
Do utracenia, ale tak naprawdę i do zdobycia. My, czas jest walutą, której najcenniejszą, której nie odrobimy. Wszystko inne jesteśmy w stanie odrobić.
Ale przecież są również tacy ludzie, którzy w chorobie, w cierpieniu chowają się w swojej norze, można by tak nazwać, prawda? Nie chcą, żeby ktoś koło nich siedział. Nie chcą widoku innych ludzi. Czy należy to przełamać, czy pozwolić im być samym?
To ciekawe, bo ja mam teraz taką osobistą sytuację, rzeczywiście, gdzie nie do końca jeden z naszych dalszych krewnych chce sobie pomóc. I należy znaleźć taką drogę, takie kroki ja robię, gdzie spotkamy się w pół drogi. Czasami my wyobrażamy sobie pomaganie czy trwanie poprzez to, że ktoś będzie wykonywał nasze zalecenia, tylko i wyłącznie z naszej perspektywy, naszą wizję, jak powinien zdrowo jeść, wysypiać się tyle i tyle godzin, przyjmować taką i taką ilość płynów. Jeżeli tego nie robisz, to oj, bardzo źle z tobą, że ty nie stosujesz się do zaleceń.
On może nie chcieć jeść.
On może po prostu nie chcieć. Pomaganie, empatia, towarzyszenie jest o tym, że ty w pewien sposób akceptujesz, nie że w pewien, akceptujesz wolność tego człowieka. I o ile oczywiście ktoś jest w stanie ocenić w sposób taki obiektywny, nie jest zaburzony w żaden sposób swoją sytuację. Towarzyszenie jest trudniejsze, bo wymaga od ciebie, że nie możesz kogoś zaszufladkować, włożyć do tej szufladki, gdzie ty wtedy określisz siebie, o, zrobiliśmy to i to, byłem idealnym wsparciem, bo może coś ci się rozjechać, tak jak w mojej sytuacji. Nie zawsze osiągnie się zamierzony efekt w postaci tego, że pacjent zastosuje się do wszystkich naszych zaleceń. Mój tato w połowie roku, od kiedy dowiedział się, że jest chory, przerwał chemię i powiedział, wiem, że ta chemia mi nie pomaga i nie chcę jej kontynuować. I
ma do tego prawo.
Byłam pierwszą osobą, która powiedziała, tak, masz rację, możesz żyć na własnych zasadach, nie ma efektu, więc zrób tak, jak uważasz. Byli tacy dalsi, zwłaszcza to dotyczy dalszych krewnych czy osób znajomych, którzy naciskają, musisz walczyć, ale jak to się nie leczy?
My to robimy potem wtedy dla innych, a nie dla siebie, prawda?
To raz, dwa, ta osoba czuje się taka odpowiedzialna i że nie robi też wystarczająco dużo i jednocześnie robi to wbrew sobie, dla innych, prawda?
A to prawda jest, że takie osoby moment odchodzenia wybierają właśnie na ten czas, kiedy tych, którzy oczekują walki, nie ma, bo na przykład wyszli coś zjeść, wziąć prysznic, tak, do toalety.
Tak, to też to jest ciekawe, bo mój tato właśnie zmarł w Wigilię 8 lat temu i wybrał te 5 minut, kiedy pomimo pełnego domu nie było nikogo. Ale tato taki był, że właśnie żeby po prostu chodził trochę jak kot swoimi drogami. Był fantastycznym tatą, ale właśnie wybrał ten moment. I czasami to też jest taka informacja dla osób, które towarzyszą, starają się, są w zasadzie całą dobę, że akurat mama, tato, brat, mąż, żona odeszli wtedy, kiedy nie zdążyli. Trzeba dać to prawo wyboru każdej osobie, każdemu pacjentowi i zrozumieć, że towarzyszenie polega na obecności, na wsparciu specjalistów, a niekoniecznie na pewnym zaszufladkowaniu i realizowaniu naszych strachów czy naszych pragnień.
Po prostu być. Tak właściwie mogłybyśmy zatytułować nasze dzisiejsze spotkanie. Po prostu być. Anna Jadwisiak, pielęgniarka hospicyjna, była dziś gościnią programu Między Ciszą a Ciszą. Odkryła nieco tajemnic życia. Tak, zostanie przy tym życiu. Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również Państwu za uwagę. Alina Pochwat-Cicha. Do usłyszenia.